Chciałem dzisiaj podzielić się kilkoma spostrzeżeniami ze Słowa Bożego. Myślę, że każde słowo jest dla nas skierowane. Mamy różne przeżycia, mamy różne doświadczenia. Inaczej przeżywamy swoje życia i inaczej ten sam fragment może być do nas wnoszony. Przeczytam teraz Łukasza 17 rozdziału od 11 do 19. W drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, zwrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Dla tamtych czasów i dla faryzeuszów było takie zrozumienie, że choroba, trąd czy inne rzeczy to jest grzech, że grzech powoduje chorobę. I kiedy pytali się Jezusa, który uzdrowił ślepego, czy zgrzeszył, czy on jest winien grzechu, a Jezus odpowiedział: nie. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale aby na nim objawiały się dzieła Pana. My dzisiaj wiemy, że kiedyś to było naturalne, kiedyś naturalną rzeczą była modlitwa przed posiłkiem. Dzisiaj, kiedy kupujemy tyle rzeczy w marketach i są one tak konserwowane, ja myślę, że ta modlitwa byłaby bardziej pomocna, mówiąc o tym, że co by my trującego zjedli, nam nie zaszkodzi. Tyle rzeczy mamy. I myślę, że odchodzimy dziś od tej modlitwy, ale ona naprawdę powinna mieć dzisiaj niesamowitą rację bytu. Chciałem tu zauważyć parę takich rzeczy, które pamiętam moich znajomych, bliskich przyjaciół, którzy kiedyś mówili do mnie, że nie lubią nawiedzonych wierzących. I kiedy przyglądamy się temu fragmentowi, to aż trudno powiedzieć, że jest inaczej. Ponieważ Jezus tak się zachowywał. Tak kazał mi postępować. Pamiętamy Naamana. Elizeusz mówi do niego, aby poszedł i 7 razy zanurzył się w Jordanie. No, więc nie ma innych rzek. U mnie tyle rzek. Wszędzie mogę się zanurzyć. Ale dlaczego w Jordanie mam się zanurzyć? Ale jego sługa mówi: co ci szkodzi? Spróbuj, zobacz. Kiedy zanurzył się 7 razy, został oczyszczony. To nam pokazuje, że również i od nas jest coś wymagane. Coś jest również od nas. Że my też potrzebujemy zająć jakąś postawę. Tu jest tak, że gdy ujrzał i rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. I ja myślę, że w tamtych czasach oni wiedzieli, że słowa Jezusa mają jakieś znaczenie. I oni posłusznie poszli. I szli. I na pewno tak jak i my, pojawiałyby się takie myśli w naszych głowach. Co za wymiotstwo? Jak my się pokażemy tym kapłanom? Przecież jesteśmy trendowaci. Robimy z siebie idiotów. Ale gdy tak szli, nagle jeden patrzy na drugiego: o, nie masz tronu. Ten patrzy: ty też nie masz tronu. Myślę, że to, co dziś my też potrzebujemy, co my też potrzebujemy, aby słowa Jezusa miały konkretne znaczenie i wartość. Oni się nie zastanawiali najprawdopodobniej. Skąd im tak powiedział? Poszli. Choć na pewno w ich głowach pojawiały się różne myśli. My mamy również dzisiaj różne sytuacje związane z chorobami, z tym i z tamtym. I stajemy dosłownie w takiej samej sytuacji. I te słowa Jezusa mają moc. Potrzebujemy je brać i potrzebujemy to słowo, które mówi: idź, idź, czyli zrób krok, wiara Twoja uzdrawia. Chciałem teraz odnieść się do jednego z tych z takich słów. W 14 wersecie 18 rozdziału, tylko jeden, ja tylko przeczytam maleńki fragmencik, który jak gdyby pokaże ten drogiec. To była modlitwa w świątyni między celnik się, modlił się Parzeusz i modlił się bez celny. I celnik wykazywał swoją niesamowitą duchowość, można powiedzieć. Wiele rzeczy czynił. Natomiast celnik stał z daleka, nie śmiał bowiem oczu podnieść ku niebu, bił się w pies, mówiąc: bądź miłości wieczystemu. Powiadał wam, ten poszedł. Ten poszedł usprawiedliwiony. Jak chciałem zwrócić uwagę na jedno słowo. W tym tłumaczeniu mamy słowo poszedł. Kiedy w Grece tu czytamy, tam jest takie słowo zszedł. Ja nie byłem w Jerozolimie, ale na pewno ci, co byli, ci, którzy byli na wzgórzu świątynnym, potem schodzili na dół na tych schodach, wchodzili na ulicę, wchodzili w tłum, tam był gwar, tam byli kupcy, że jest pewna różnica między przebywaniem w świątyni, a byciem jak gdyby tam na dole, tam w mieście. To są jak gdyby dwa światy. Kiedy Jezus powiedział do Piotra, który chodził po jeziorze, powiedział do Piotra: chodź do mnie. To on nie zastanawiał się. Wskoczył na wodę i ruszył. Ja pamiętam sytuację w takim życiu, to już nieraz wspominałem, kiedy spałem na budowie w takiej sytuacji, że miałem jakieś nogi podkurczone i miałem pewną pracę do wykonania i kiedy rano się obudziłem, zauważyłem, że natychmiast muszę coś zrobić. Wstałem błyskawicznie i za chwilę padłem jak niedługi, ponieważ nogi miałem tak ścierpnięte, że nie byłem w stanie podnieść ciała. Czyli umysł, gdyby ta siła wiary, nazwijmy tak, powstania, była tak mocna, natomiast ciało już powiedziało, co to jest. I tak samo zrobił Piotr. Ruszył, ale szum wody i okoliczności spowodowały, że zaczął płonąć. To by wskazywało na to, że potrzebujemy być tak jak to dzisiaj reklamują tabletki. Ona ma tyle w sobie rzeczy, ta tabletka, że ona nie dopuści choroby do nas. My potrzebujemy mieć tyle słowa w sobie Bożego, aby ono nas z każdej strony broniło przed tym, aby nie dochodziły do nas te rzeczy z tego świata, z tej ulicy, z tego gwaru, ponieważ jesteśmy w świątyni, a potem schodzimy do tego, tam gdzie żyjemy i te rzeczy w nas uderzają. Chciałbym teraz przeczytać z 18 rozdziału od 1 do 8 wiersza podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzie. I chciałbym, abyśmy również popatrzyli na to, na co możemy z tego wyciągnąć, jakie rzeczy możemy z tego wziąć. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Ja myślę, że to jest dla nas tak samo bardzo mocne. To, że powinniśmy ciągle być w takiej postawie modlitewnej. Ja mam jednego ze znajomych pastorów i to taki nawyk. Powiedziałbym, że to jest jego nawyk. On dobrze ciągle się modli na językach. Na głos. Tu stoi, tam stoi, ale nikt już na to nie reaguje. On po prostu się modli. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie modlił, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła, mówiąc: weź mnie swoją obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż Boga się nie boję, niż z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? chociaż zwlekam w ich sprawie, powiadam wam, że szybko weźmie ich obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Przypatrzmy się postawie tego sędziego. On miał wszystko. On był, można powiedzieć, spełnionym człowiekiem. Dobra materialne, pieniądze, dom, wszystko miał, co można było powiedzieć, że jest mu potrzebne do życia. Wszystko miał to, co mogło do śmierci mu wystarczyć. Ale on nie myślał o tym, co później. Słowo Boże mówi, że jest to pewnego rodzaju ślepota i nagość. Ale chciałbym, abyśmy tutaj zwrócili uwagę, czy to nie wydarza się w naszym życiu. Mamy coraz to lepsze czasy. Coraz to lepiej nam się, powiedzmy, może powodzi, może mamy pewne dobra, które wieczorem człowiek siada i czuje się syty. I możemy to nazwać grzechem niezależności od Boga. Pojawia się jakaś sytuacja nagle i przerzucamy się sami w sobie. Pociąg się spóźnił. Co zrobić? I nie ma takiego myślenia, a przecież Pan nad wszystkim czuwa. Spóźnię się do pracy. No jest to jednak jakieś napięcie, jakiś stres. Wiele słów, które mamy w Słowie Bożym, chcę, abyśmy nie udaje mi się to mówić szczerze. Udaje mi się to rzadko. Aby to słowo, które jest w sposób taki dobitny, abyśmy na niego składali swoje problemy, ciężary. Ostatnio miałem takie doświadczenie. Oczywiście w tym wieku to jeszcze ma to czas, ale zdarza się. Któregoś dnia wracam z pracy, podchodzę do motorynki. Kiedyś dzieliłem się świadectwem, w jaki sposób nabyłem tą motorynkę. Otóż wysłałem moją żonę po kupienie dętki do roweru. Żona kupiła motorynkę. Dobra rzecz. Dętka na motorynkę. Mam motorynkę, jeżdżę motorynkę. Wróciłem po pracy do tej motorynki i tam taka kartka pisała. Klucze są ochrony. Obok stacji jest ochrona i to znaczy, że zostawiłem te klucze po prostu w motoryce. Innego dnia znowu przychodzę, szukam kluczy. Nie mam. Pewnie też są w motoryce. Przyjechałem, kolega mówi, no, zostawiasz tak klucze. Trzeci raz, kiedy zostawiłem te klucze, po 10 godzinach pracy się zorientowałem, że one tam, że one są. I teraz mamy sytuację. Ukradnij, nie ukradnij. To jest trudne, kiedy mówisz słowo, a potem musisz dać świadectwo z tego słowa. Prawda jest taka, że znamy to słowo i to słowo zrobi wszystko, aby nas sprawdzić, aby nas doświadczyć. Mówiłeś komuś jakąś rzecz z Bogiem związaną. Mówiłeś, że On jest taki, a nie inny. I nagle się okazuje, że staniesz się w takiej sytuacji, kiedy musisz, kiedy jesteś poddany temu słowu. Na dworcu w Krakowie Bóg o wszystko się troszczy. Skoro się troszczy, to teraz wymagana jest ode mnie odpowiednia postawa. Czyli nie mogę się lękać z tego powodu, nie mogę się zamartwiać, nie powinienem się zamartwiać. I tak już postąpiłem. Przyjąłem to wiarę, że Bóg ma o to staranie. I zapomniałem o kluczykach wszystkich, spokojnie przyjechałem. No, byłoby błędem mówić, że kompletnie nic nie myślałem, wychodząc z pociągu i tak dalej. Ale kluczyki oczywiście były w motoryce. Stały sobie na dworcu. I to jest to takie doświadczenie, co do których wszyscy jesteśmy Bóg nas sprawdza. Ten niesprawiedliwy sędzia miał pewną postawę. Ale popatrzmy, czy my nie będziemy potrzebowali coś z tej postawy wziąć. Z pewnym uzupełnieniem. Ten sędzia miał pewną pewność. Pewność wprawdzie na czas obecny życia, ale miał pewność. I muszę powiedzieć, że ta sama pewność jest i nam potrzebna. Ale ja wszystko mogę w Nim. Że dzień dzisiejszy to jest taki dzień, kiedy mogę w Nim. W Nim mogę pokonać siebie. Ja mogę spokojnie wracać, będąc pewny, że nawet jeżeli by ukradł, to są też możliwości, że Bóg ma o to staranie. Byłem kiedyś na konferencji Derka Prince'a w Lublinie i tam w naszym wierzącym ukradł samochód. Bardzo mocnie wierzący, bardzo gorąco wierzący polecili sprawę Bogu. Po tygodniu znaleziono ten samochód w jakiejś dziupli i wrócił do nich i dawali temu świadectwo. I to było to, że w Nim nie musieli się zamartwiać, nie musieli sami na siebie jak gdyby się koncentrować. I mamy tutaj drugą postawę. Postawę tej kobiety. Ja się domyślam, że ona wszystko zrobiła. Udała się najpierw do swojego znajomego, kto mógł coś jej pomóc. On powiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ ta sprawa go przerasta. To jest większa sprawa. Tu potrzebny jest jakiś ktoś, kto ma większe możliwości. Szukała może u kapłanów, może tu, może tam. Aż wreszcie zdała sobie sprawę, że nie ma ratunku, w której mogłabym znaleźć możliwość obrony dla siebie. Udała się do sędziego, który był bogaty, który mógł ją, że tak powiem, odrzucić, ale zastosowała pewną postawę. Przychodziła tam codziennie, waliła pięściami w drzwi, wołała o pomoc. I to mogło trwać długo. To mogło trwać tydzień, więcej. I dlatego tu mamy takie zrozumienie, że która go nachodziła. I słowo to mówi o naszej postawie modlitwy. Że to jest jak gdyby taka postawa, w której przychodzimy do Boga. I mamy pewną postawę. I ten człowiek powiedział, chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak wezmę ją. Ona mi się naprzykrza. I to słowo naprzykrza w języku greckim jest bardzo bogate w treści. To słowo naprzykrza to znaczy, że ona jest niebezpieczna. Że ten, który prosi o coś Boga, ma zdeterminowaną postawę. Jest tak zdeterminowany w tym, czego oczekuje, co jest potrzebne, co jest ważne dla rozwiązania. Mamy tyle potrzeb, które są tak ważne, aby je rozwiązać. Tak ważne, aby to mogło, to jest tak potrzebne, aby innym było lepiej, aby ktoś doświadczył uzdrowienia, aby coś się zmieniło. I można powiedzieć o tej kobiecie, że ta postawa była dosłownie taka, że sam Bóg powie wtedy, ja muszę coś zrobić, bo ona mnie rozwali, moje bramy nieba i jeszcze sam dostanę. Taka postawa, taka waleczność. I taką postawę, jak gdyby Bóg od nas oczekuje. Czyżby Bóg nie wziął obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, dosłownie. Chociaż zwleka w ich sprawie, nam by się mogło wydawać. I tutaj ta sama postawa, jak gdyby ta sama postawa tych 10 trędowatych. Jak gdyby potrzebujemy już wtedy, w tej walce, wiedzieć, że Bóg coś w tym kierunku robi. Chociaż z wleka, że Bóg już w tym kierunku coś robi. I walczymy. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. To jest ta pewność. To jest to, że kiedy jeszcze byli w tej trudnej sytuacji, oni już oczekiwali tego. Jest też taka historia w Księdze Mojżeszowej. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, o walce Jozuego z... znajdę. Z Ameryki. Amalekitami. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do wojny. Z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i ułożyli go przed niego i położyli pod niego i usiedli na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce. Jeden z tej, drugi z tamtej strony. A tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud od Szemierza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to na pamięci księdze i wbij do głowy Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go sztandarem, Pan sztandar moi. I rzekł: połóż rękę do sztandaru Pana, wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Możemy tu zauważyć dwie rzeczy, że najprawdopodobniej Jozue, który był potężnym mężem Bożym, jak gdyby na nic zdałaby się jego walka. Tak samo i Mojżesz, który wznosił ręce do góry, nie zostałby pokazany pobity. Nie zostaliby pobici Amalekici, gdyby Jozue nie walczył. Ale gdy połączono te dwie rzeczy razem, kiedy połączono te dwie rzeczy, tak samo jak tam, te dwie postawy tego słowa w nim i tej walki, którą toczyła ta kobieta, nie osiągnęłaby zwycięstwa. Tak samo i tutaj. Jozue pobił dlatego, że Mojżesz wznosił ręce swoje do góry. To jest taka nauka dla nas z postawy Jezusa Chrystusa. Jest takie słowo, które mówi, że mocą naszą jest ukrzyżowany. Jezus ukrzyżowany. My potrzebujemy widzieć znaczenie Jezusa ukrzyżowanego. Uzbrójcie się wtedy tą myślą, jest takie słowo. I myślę, że my również potrzebujemy się uzdrowić, że Jezus ma moc.